Dżingu, dżingu i po dżingu. Czy jest przed dżingu?
Nie, jesteśmy po dżinglu, tylko tak ja się zasłuchałam w te ptaki, które nam tutaj krzyczą, bo...
Ciernistych krzewów, to dokładnie.
Tak, z naszej robini.
Mamy sporo ciernistych krzewów dla tych ptaków.
Witają Was Doris z namiotu, czyli Dorota Zawadzka. Kiedyś słynna superniania, a teraz bida z nędzą.
Kiedyś gwiazda, dziś mieszka w namiocie.
Dobrze, ten namiot nie jest pod mostem.
Bezdomni.
Tak, i Robert Myśliński, mąż mój jedyny ukochany.
To ja jestem.
Moja druga połówka. Nie no powiem, że lepsza, bo...
Winorośl.
No dobrze, zastanawialiśmy się, o czym dzisiaj z Wami porozmawiać, o czym my mamy dla Was porozmawiać. I wymyśliliśmy sobie, to bardzo była burzliwa dyskusja.
Jeszcze ta burza trwa i echa.
Nie, to nie była burza, to był po prostu taki... taka przedburza. No, nie wiem, jak to się nazywa, przedburza.
Takie grzmoty. Pada grzmoty.
Mickiewicza.
Tak, mój ojciec kiedyś powiedział, że to są siusiu grzmoty Mickiewicza, bo zrobił mi serię zdjęć, na których chciało mi się siku, co było widać.
Ale rozumiem, że byłeś wtedy małym chłopcem.
Małym. Znaczy takim... chyba to były starszaki w przedszkolu.
Czyli
albo
średniaki
małym. Była seria zdjęć, najpierw się bardzo chciało siku, a po czym sfotografował mnie z tyłu, jak to siku robię. Lało wtedy strasznie na drodze do Morskiego Oka i na szczęście żadne części intymne nie zostały ukazane, a ja jestem w kurtce z kapturem takim, zdjęcie są czarno-białe, więc nie wiem, jaki kolor miała ta kurtka, ale ponieważ to było w okolicy wodogrzmotów Mickiewicza, to stwierdził, że to są teraz siusiu grzmoty Myślińskiego.
No i właśnie, z takich opowieści wziął się dzisiejszy temat, który brzmi... Zapomniałeś.
Tak.
No właśnie... Tak,
który brzmi skleroza Roberta.
Który brzmi Polak na urlopie. Przepraszam za to chrząknięcie.
Dorotka jest nie przy głosie dzisiaj.
Tak, troszkę to się wydzierałam bardzo. Od kilku dni jest z nami mój tata, który kupił sobie aparat do tego, żeby słyszeć, bo słabo słyszy, i nosi go w plecaku, uznając, że skoro go ma przy sobie, to już na pewno jego słuch się poprawił. W związku z czym ja, żeby on cokolwiek usłyszał, muszę się wydzierać, co spowodowało, że mam chrypę, za co przepraszam. No. A tata mówi, czemu tak krzyczysz?
A na domiar tego wszystkiego, niekoniecznie złego, no bo cóż tam mówić. Zakupił sobie również okulary, dwie pary.
A których również nie ma, w związku z czym nic
znaczy,
nie
ma,
widzi.
Tylko w plecaku, razem tak. Z aparatem.
I ten plecak ze sobą wozi oczywiście, ale nie o moim tacie, nie o wspomnieniach o twoim tacie, tylko dzisiaj o Polaku na urlopie. A dlaczego, skąd nam się to wzięło? Otóż szukając różnych takich, wiecie, jednodniowych wypadów, no bo ja jestem dziewczyna morska, kocham morze, plaża, mój mąż jest chłopak górski, on kocha góry i po górach by pochodził, więc ma obiecane raz w roku wypad w góry.
Nie, więc w związku z tym wylądowaliśmy w Polsce centralnej,
no, żeby
ani
było
góry,
sprawiedliwie.
Ani góry, ani morza.
I jest 300 kilometrów do morza i 300 kilometrów do gór. Tak, to jest sprawiedliwie.
Czyli kompromis.
Tak jest.
Nikt nie jest zadowolony.
Tak jest, obie strony są niezadowolone. W każdym razie rozpoczęłam poszukiwania jakiegoś takiego, wiecie, miejsca, żeby męża gdzieś wywieźć, żeby te góry zobaczył, żeby był szczęśliwy. Jeden, dwa dni.
Na dobre mnie wywieźć, czy żebym wrócił?
Nie, nie, przywiozę cię z powrotem. Znaczy sam się przywieziesz.
I ciebie też.
Tak. I zaczęłam wędrować po stronach internetowych. I tutaj taki, postanowiliśmy sobie, że to będzie odcinek miły, dobry, fajny, nie będziemy narzekać. Ale jedną rzecz na początku muszę powiedzieć, bo od tego jakby ten pomysł tego odcinka się zrodził. Apel do wszystkich, którzy zajmują się mediami społecznościowymi takich miejsc jak właśnie hotele, pensjonaty, małe hotele, duże hotele, wielkie hotele, żeby tam były aktualne telefony, żeby tam były aktualne maile, żeby tam były aktualne ceny, bo ostatnio nam się zdarzyło, że znaleźliśmy miejsce, bardzo się ucieszyliśmy, cena bardzo sympatyczna, przyzwoita. Ja zadzwoniłam tylko sprawdzić, bo tak zawsze mam taki zwyczaj, że tam po rezerwacji po kilku dniach się upewniam, czy wszystko ok, bo mieliśmy różne przygody. I pani mówi, nie, ta cena ze strony to jest nieaktualna, to zeszłoroczna w tym roku to już jest dwa razy tyle. Więc bardzo,
bardzo przyjemnie.
Bardzo na to uczulamy, że jednak te media społecznościowe są ważne. Jeżeli ktoś chce prowadzić biznes, to ja rozumiem, że nie musi się tam udzielać jakoś specjalnie.
Nie chodzi nawet o media społecznościowe, wystarczy mieć stronę internetową z aktualnymi danymi, bo to nie, wiesz, media społecznościowe to już jest wyższa szkoła jazdy. Tam, wiesz, większość tych pensjonatów nie funkcjonuje, albo oni się dzielą trochę na takie, które funkcjonują tylko na stronie www i na portalach, serwisach sprzedających noclegi typu nocowanie.pl albo booking.com, co bardziej rzutcy czy inne serwisy, albo tylko na Facebooku. I nigdzie ich więcej nie ma. Rzadka są strony internetowe i one na ogół są super nieaktualne.
No więc o to bardzo apelujemy. Ja tutaj chciałabym jeszcze zrobić taki wtrend dotyczący... Wtrend. Nie, ale to będzie bardzo poważna sprawa, bo jak być może Państwo pamiętacie, w 2016 roku, czyli lat temu 7, ukazał się pewien artykuł w pewnym tygodniku na literę ny z dwoma e w środku kończący się na week. Tak?
Wek.
Tak, na wek się kończył ten Newsweek. I tam się ukazał taki artykuł, w którym to ja rzekomo opowiadałam o tym, że Polacy to po prostu jest straszna nacja, ci 500 plus jeszcze to są najgorsi i że w ogóle to straszne, że oni te dzieci z tego 500 plus wywożą nad to morze i nad tym morzem tylko żru i srają i sraczka na wydmach.
Znaczy przyjechała pani dziennikarka z
Nie, nie przyjechała, ona dzwoniła do mnie. A to był przez telefon wywiad.
Zadzwoniła dziennikarka z tezą, dzwoniła po to, żeby usłyszeć, żeby przeprowadzić wywiad, którym według niej miała,
tak właśnie się dzieje na...
tak, miała wybrzmieć, zostać potwierdzona teza, że po prostu teraz to jest masakra nad morzem, bo zjechało 500 plus.
I sra, i żyga, i sraczka na wydmach. I ja oczywiście, Robert siedział koło mnie, ja w całym tym wywiadzie protestowałam, że tak właśnie nie jest. I że to fantastycznie, że te dzieciaki
bo
w końcu
tak
przyjechały nad morze. Tak jest, bo na wydmach się sra od zawsze. Zacytowałam tylko anegdotę z warsztatów z dziećmi na pytanie, do czego służą wydmy. Wydmy służą do tego, żeby tam iść zrobić kupę. To jako tylko cytat. Natomiast powiedziałam, że to fantastycznie, że ci rodzice przywieźli te dzieci, ale że to widać, że te dzieci są po raz pierwszy nad morzem, bo można odróżnić zachwyt pierwszorazowego zobaczenia morza od zobaczenia go rok po roku. Ale że to nie było ocenne, tylko informacyjne. Następnego dnia po ukazaniu się tego wywiadu napisałam bloga. Zrobiłam wideobloga, tak, i on jest w sieci, ja się na niego wielokrotnie powoływałam. Jest. Potem napisałam jedno sprostowanie, potem drugie sprostowanie. Minęło 7 lat. Mniej więcej raz na kwartał taki slajd z moim zdjęciem ukazuje się w głównym wydaniu wiadomości, jak to celebryci strasznie na tych Polaków narzekają i że właśnie zawadzka celebrytka o tej sraczce na wydmach nieustająco powtarza. Ja jestem aktualnie w trakcie pisania listu do Rady Radiofonii. Chciałabym tym wszystkim, którzy nie znają tej historii, tylko przypomnieć, że ja tego nie powiedziałam, ja tak nie myślę, ale niestety telewizja publiczna w tej sprawie od lat 7 nieustannie kłamie.
A ja jestem aktualnie w stanie chronicznego stwierdzenia, że jakiekolwiek przeciwdziałanie takim praktykom w obecnej sytuacji sensu nie ma, bo nikt nie słucha, nikt nie czyta sprostowań, to po pierwsze, a po drugie nie ma szans, żeby w obecnej sytuacji cokolwiek się zmieniło.
Ale wiesz, napisałam bloga w 2019 do telewizji, list otwarty, on jest, ja go ciągle powielam. To tyle tylko w sprawie urlopu i sraczki na wydmach. Przepraszamy, że tak zaczęliśmy, ale to jest moim zdaniem warte wyjaśnienia, bo to ostatnio również wróciło pod naszym tutaj blogiem, jak rozmawialiśmy o tym, że mieszkamy na wsi, jest nam cudownie i ktoś właśnie mówi, ale przecież pani tak źle mówi o Polakach, więc tutaj po raz kolejny już po 7 latach, nie wiem, który w ciągu tych 7 lat dementuje. I teraz znowu wracamy do Polaka na urlopie.
Jest pięknie.
Jest pięknie.
Jest pięknie dlatego, że i to chyba od zawsze polskie rodziny są podróżujące. Są mobilne. W latach, które my pamiętamy z dzieciństwa, to były na ogół wyjazdy zorganizowane i tak zwanymi zbiorkomami, albo autokarami, albo pociągami i sunęły te rozśpiewane grupy na dłuższe i krótsze wyjazdy, popocząwszy od grzybobrań zorganizowanych przez Radę Zakładową, kończywszy na funduszu czasów pracowniczych, albo co bardziej prominentni, mogli się załapać brzydko mówiąc, na wczasy w Bułgarii albo w innym kraju NRD. Demokracji ludowej.
A czy byłeś wsadzany kiedykolwiek do pociągu przez okno?
Nie, sam wsadzałem.
A ja byłam wsadzana.
Sam wsadzałem.
Do moich zadań należało wejście przez okno, czy wpychano mnie przez okno i moim zadaniem było, żeby zablokować drzwi, dopóki dorośli tam nie dobiegną.
Ja...
Do Zakopanego,
jak jeździliśmy. Ja inny sposób miałem, ponieważ ja się ustawiałem od drugiej strony i wskakiwałem tam, gdzie nie było peronu. Tam, gdzie nie było peronu i wtedy byłem na ogół wcześniej, ponieważ tam się ludzie tłoczyli z drugiej strony.
To były czas. To Senevrati.
Ten pomysł, co prawda, był też stał się w końcu bardzo popularny i już było trudno się dostać ani tak, ani tak. Ale równie ciekawe były, na przykład z moich wyjazdów do Zakopanego, próby wejścia o 5 rano do pierwszego PKS-u do Kuźnic, który odjeżdżał z dworca autobusowego w Zakopanem. No, naprawdę było ciekawie.
No więc rzeczywiście Polacy podróżują. To, tak. Co, to, czego mi jeszcze czasem brakuje, jak jeździmy po Europie i zatrzymujemy się na różnego rodzaju stacjach benzynowych, bądź takich miejscach, to u nas się MOP nazywa, czyli miejsce odpoczynku, obsługi
Podróżnego,
to brakuje mi takich właśnie fajnych restauracyjek, bo to tak, albo hot dogs na Orlenie, albo jakiś złote łuki.
No te miejsca są bardzo takie
Jeszcze nie jemy w takich miejscach.
Bezbarwne.
Miejsca są
bezbarwne, przy autostradach są typowe sieciówki. Bardzo tęsknię za tym, co się mi podobało we Włoszech, że we Włoszech na stacjach benzynowych, nawet na autostradach w poszczególnych regionach możesz znaleźć kącik zawsze albo z regionalną kuchnią, albo z winami danego
mało
regionu,
gotowaną na żywo w sensie.
Kuchnią gotowaną na żywo, zdarza się to też.
Wiesz, takie regionalizmy już na naszych stacjach też są, bo jeździliśmy tam, tu gdzieś były miody skądś tam z okolicy,
no właśnie,
tam były jakieś...
Tylko, że to jest gablotka.
No tak, tak, dlatego mówię, że brakuje mi jeszcze takiej kultury właśnie tego, że my konsumujemy te dobra po Polsce, jak się jeździ, wiesz, że każdy jeździ ze swoim jedzeniem, ogórkiem i jajkiem na twardo i kiełbasą.
No tak, bo świat się nie kończy na oscypku w Zakopanem i na dorszu, czy flądrze nad morzem. No. Po prostu nie. Jest masę, jest ogromna ilość kolorów tej kuchni polskiej, której można spróbować w wielu zakątkach naszego kraju i myślę, że warto to eksplorować wtedy, kiedy się w tej okolicy znajdziemy, na krócej czy dłużej. I właśnie o tym chcieliśmy z wami porozmawiać dziś.
Wczoraj byliśmy tutaj w okolicy na takim sztucznie stworzonym nawarcie zalewie, który się nazywa Jeziorsko. I to nie jest duży akwen, objechaliśmy to dosyć szybko samochodem, zatrzymując się w kilku takich no, turystycznych miejscowościach, tam zorganizowanych, zbudowanych na nowo.
W wioseczkach, które mają
potencjał
i jak widzieliśmy, też dysponują sporą liczbą miejsc noclegowych w takich pensjonacikach czy
agroturystyce. Ale to też nowy hotel widzieliśmy, bardzo elegancki, no to, w jednym, w dwóch miejscach.
No to to się nazywa...
Warta, miejscowość, nie, Ostrów Warcki. I to są miejsca rzeczywiście warte odwiedzenia, ale znowu warckie odwiedzenia, tak. To nie chodzi o to, że my narzekamy, tylko... To jest, wiecie, ktoś miał pomysł, super, ktoś wykonał, świetnie i tak jakby brakuje takiej ręki gospodarza, no bo otóż mamy fantastyczną zrobioną plażę, bardzo ładnie, jest miejsce, że można, jest nawet piasek fajny, jest miejsce tam do grania w siatkówkę, próbujemy podejść do wody i na brzegu leżą martwe ryby, są kawałki betonu, nie kamienie, tylko betonu, który można byłoby przecież usunąć stamtąd, bo on widać, że jest no, tam, że tak powiem, napływowy. Jest brudno wokół. Tak jakby brakowało takiego, znaczy, wiecie, takiej perfekcyjnej pani domu.
Nie, brakuje szacunku dla turysty, który tam przyjeżdża.
I zostawia pieniądze.
Poza tym bardzo często pokutuje taka myśl, że turysta polski, który przyjeżdża w miejsca wypoczynkowe w Polsce, ma bardzo niewielkie wymagania, bo on wymaga tylko parasola z budką z piwem i z jakimś grillem większym lub mniejszym, czy innym niewyszukanym jedzeniem, lodami i żeby była głośna muzyka w tle.
A to jest nieprawda.
To jest nieprawda, o czym się przekonujemy, wyjeżdżając za granicę i patrząc na to, gdzie polscy turyści spędzają czas z największą przyjemnością. Odwiedzają przecież piękne turystyczne miejscowości, jedzą w przytulnych i malowniczych greckich tawernach, czy włoskich,
czy portugalskich. Czy nawet niemieckich. Pamiętasz, taki przy autostradzie zjeżdżaliśmy
nawet
takie
niemieckich. Natomiast zajazdy. Myślę sobie, że zarządzający dobrami turystycznymi w naszym kraju zatrzymali się w myśleniu nad tym, że naszemu turyście wystarczy dać do ręki piwo i puścić głośną pompę i pozwolić się rozbić kilku straganom z mniejszym lub większym badziewiem.
To prawda. A poza tym za chwilę już musimy tutaj przerwać naszą rozmowę na dżingla, ale jeszcze jedną rzecz powiem, że taki widać rozdźwięk, że pamiętasz, tak jak wczoraj byliśmy, zatrzymaliśmy się w jednej takiej restauracji, gdzie był dziki tłum ludzi, była kolejka do kasy na godzinę, a potem jeszcze 40 minut trzeba byłoby czekać, żeby zrealizować zamówienie, więc ja nie znoszę kolejek, więc wycofaliśmy się stamtąd, chociaż miejsce fajne, miłe, sympatyczne, słucham?
Nie opieraj się o stół, ponieważ trzęsiesz i to będzie słychać.
Ale cały czas się opieram o stół, no właśnie, od początku przez 15 minut.
No ale nie trzęsłaś, a teraz
trzęsłam. A potem, szukając nowego miejsca, podjechaliśmy pod hotel, gdzie wszystko było bułkę przez bibułkę. I jakby nie ma takiego środka.
Było pełno.
Tak, ale nie ma takiego środka, takiego, żeby nie było przaśnie i żeby nie było już tak, wiesz, super luksusowo. Takiego, mnie brakuje tego środka, takiego przeciętnego środka, wiesz, z pierogami.
A czy mnie brakuje takiej
lokalności.
Bierstube niemieckiej typu
Fjordeutschland?
No, w takim typie, że to jest lokalny zajazd w miasteczku, z którego równie chętnie korzystają miejscowi mieszkańcy, jak i przejeżdżający turyści.
To jest brak tej takiej kultury spożywania na mieście. I teraz dżingiel.
I jako, że nagrywamy we wczesnym okresie sianokosów, a właściwie w późnym okresie sianokosów i we wczesnym okresie żniw, to towarzyszą naszemu nagraniu odgłosy przejeżdżających maszyn rolniczych.
Co właśnie było przed chwilą, słyszeliście zapewne, mam nadzieję, że nie bardzo to przeszkadzało. Jesteśmy w drugiej części naszego podcastu W to drugie lewo. To jest chyba dzisiaj 19 odcinek, z tego, co ja się wydaje. Nosi on tytuł Polak na urlopie i znowu po raz kolejny powtórzę, bo może to nie wybrzmiało. Staramy się bardzo nie narzekać, ale troszkę takich opinii własnych na temat tego, co widzimy, a dużo podróżujemy, dużo jeździmy po Polsce i po Europie, co można byłoby zracjonalizować,
tutaj,
o tak bym powiedziała.
O urlopie w Polsce.
Dzisiaj tak, to
mówimy
prawda.
Tutaj głównie o urlopie w Polsce. I patrząc na to, jak to się zmienia na przestrzeni czasu, uważamy, że zmiana jest ogromna i na lepsze.
Ale ciągle według mnie za wolno.
Jeśli chodzi przede wszystkim o możliwości spędzania urlopu i o przygotowanie tej bazy, o której zaczęliśmy w poprzednim segmencie mówić, która nadal oczywiście wymaga wielu nakładów i pomysłów i zmiany podejścia niejednokrotnie, ale jest zdecydowanie lepiej niż było parę lat temu.
Zgadza się, aczkolwiek, bo ja wiecie, jestem ta, co ciągle wrzuca tą łyżkę dziegciu do tej...
Tylko miło.
Tak, no tylko miło, ale też mówiąc o tych telefonach nieaktualnych, o tych cenach nieaktualnych, też jakby chciałabym zwrócić uwagę na to, że ceny są niebywale wyśrubowane i to już w tej chwili odpoczywanie jest naprawdę bardzo drogie w Polsce i naprawdę czasami można znaleźć zagraniczną ofertę tańszą niż ofertę w Polsce. przy czym ta zagraniczna oferta ma w sobie jeszcze tak zwane skrzynkowe oferty, czyli jeszcze coś i coś i coś i w środku plus jeszcze fantastyczna pogoda, bo ciepło. A u nas nie za bardzo,
znaczy, szczególnie bardzo.
Nad morzem. No tak, ale wiesz, no, polskie morze jest jednak morzem dosyć zimnym.
No jest.
Jest. Lipiec jest miesiącem nad morzem akurat deszczowym najczęściej. Jest, jak sam wiesz, bo kiedyś cię zabrałam do Łeby w sezonie zatłoczonym w sposób dramatyczny. Tak, Łeba, moje ukochane miasto nadmorskie, postanowiłam mojego męża zapoznać z tą miejscowością i wybraliśmy się tam w lipcu. I to były dwa razy, pierwszy i ostatni mojego męża, ponieważ było naprawdę wyjątkowo ciasno na głównej ulicy.
No ale po prostu to świadczy o tym, że no bo dlaczego jest taki tłok nad w uzdrowiskach, znaczy nie w uzdrowiskach, w miejscowościach nadmorskich w Polsce? No bo w Polsce jeszcze wciąż jest bardzo dużo takich bardzo, bardzo, bardzo tanich miejsc, w których można przenocować. I na noclegu się kończy. Całą resztę turysta musi sobie załatwić sam, więc ten turysta, chcąc nie chcąc, większą część dnia spaceruje od jednego końca miejscowości do drugiego końca miejscowości. Jedyną ulicą, przy której po jednej i po drugiej stronie są miejsca gastronomiczne przetykane miejscami pamiątkarskimi.
Ale pięknie jest, kochanie.
A jak pogoda na to pozwala, to wychodzi na plażę.
Tak, ale na tej plaży też leży...
leży
pamiętasz, ale to nie o to chodzi, że plackiem, co jest oczywiście niezdrowe, tak się nie powinno robić, ale nie o tym mówię. To też jest polska choroba, ale leży na tak zwanej kupie. Nie odejdzie 200-300 metrów.
No,
wszyscy leżą, wiecie, przy głównym wyjściu. Im bliżej wyjścia, tym lepiej. A przecież
jakbyś
naprawdę...
Jakbyś tyle niosła na plażę, to też byś chciała jak najbliżej.
No może to jest i prawda. Może to jest i prawda, ale przecież polskie wybrzeże jednak te prawie 700 kilometrów ma,
polski
no 500.
Ojciec potrafi przenieść dwa leżaki, dmuchaną orkę, dwa parawany,
lodówkę
z piwem,
wózek
i to wszystko na własnych plecach.
Namiocik dla dziecka, dziecko.
Tak, za jednym razem.
No,
i to jest po prostu
zabawki
wynik.
Wszystkie, jedzenie.
No.
No Polak potrafi, Polak na urlopie. Pamiętam kiedyś wiele lat temu robiliśmy naszą akcję Przytulmy lato. Przepraszam.
Proszę.
To robiliśmy takie opisy polskich mężczyzn, ojców na plaży. I to byli tacy ojcowie właśnie, którzy stali na brzegu. I widzicie, jaką mam chrypę?
Nie widzą, ale słyszą.
Słyszą, stali na brzegu i wiadomo było, że jak wchodzi do wody i zaczyna moczyć majtki, to znaczy, że co? Sika.
No i nie, no i mają być tak naprawdę pięknie już.
Ale jest pięknie.
Jest, no.
To, że nie ma toalet nad morzem, to też nie jest ocena, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Przecież gdyby były toalety...
Ale są toalety nad morzem.
Tak, kosztują 2 zł, których
nie,
nikt nie wydaje.
Są toalety nad morzem. W Albek, w Heringsdorfie i w tym Banzin.
Banzin, tak. Polecamy,
no,
bardzo.
Tyle...
Cudowna wycieczka.
I za darmo są to toalety, tylko że trzeba po przekroczeniu granicy w takim małym automaciku za bodajże 2 euro wykupić bilecik klimatyczny i wtedy z tym bilecikiem każda toaleta jest za darmo w uzdrowisku tym, to się nazywa, to trzy miasta, Kaisersbad, coś takiego.
Nie pamiętam.
No, ale to trzy,
znaczy, wiesz, trzy oczywiście miasta. U nas też już jest lepiej, bo te toalety takie nowoczesne, co się same czyszczą, też już są. Problem polega na tym, że jest w Polsce cała masa tak zwanych dzikich wejść na plażę. One są oczywiście numerowane, ale ludzie wychodzą, wiesz, przez wydmy idą i tam po prostu nie ma nawet to i to ja postawionego. Skoro władze miasteczka czy wioseczki wiedzą, że tam ludzie chodzą, to tam powinna być po prostu toaleta i tyle. No, to jest naturalne, że ludzie mają potrzeby. My zawsze apelujemy o to, żeby jak ze sobą przynosi się te wszystkie pyszne rzeczy i te wszystkie pyszne trunki, niestety, na plażę, to żeby jak ma się siłę przynieść pełne, to żeby mieć siłę odnieść puste i nie zostawiać tego w koszach na plaży, ale to są takie, wiecie, wołanie na puszczy trochę. No dobrze, to jest moje morze. W górach jest podobnie, tam też są dzikie tłumy, prawda? Kolejki na Giewont.
Są kolejki na Giewont, są kolejki do wejścia na szlaki turystyczne, te bardziej popularne. I moim zdaniem po prostu, ponieważ polskie góry są, patrz Tatry, ale w ogóle polskie góry nie są zbyt rozległe, a te najwyższe to już w ogóle są ciasne. To ja uważam, że zdecydowanie wejście, to już mówiłem w którymś z naszych podcastów o górach, są wejścia do parku Tatrzyńskiego Parku Narodowego zdecydowanie zbyt tanie. Dlatego, że po prostu nie ma przestrzeni, żeby we właściwy sposób odebrać piękno gór. Ale w górach zdecydowanie uważam, że jest lepiej, jeśli chodzi o śmiecenie i
tak, nauczyli się tam takie,
taki szacunek dla przyrody.
No dobrze, no to teraz trochę pomówmy na przykład o naszych rejonach, czyli o pięknej, przepięknej Wielkopolsce.
A ściśle biorąc, to pograniczy Wielkopolski i Łódzkiego województwa.
My się tutaj uczymy dopiero różnych rzeczy, patrzymy sobie, co tutaj by można zwiedzać, na co by można rzucić okiem. Ruiny, zamek, parki, muzea. Będziemy po kolei Wam relacjonować różne ciekawe miejsca, tak jak robiliśmy to przez miesiące, kiedy mieszkaliśmy poza Warszawą na Mazowszu, a wcześniej jak mieszkaliśmy w Warszawie też, o Warszawie różne rzeczy. I jest cudownie, że takie właśnie powstają lokalne inicjatywy. Ja się na przykład wybieram, tu w okolicy jest muzeum, taka izba pamięci w zasadzie, Marii Konopnickiej. Ja kocham takie miejsca.
Znajduje się tutaj.
Byliśmy w malutkim skansenie, byliśmy w Tumie, w miejscowości Tum, gdzie jest właśnie przepiękny kościół kolegialny.
Kolegiata.
No to kościół kolegialny.
Tak się mówi?
Tak. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No. Ja to zawsze myślałem, że jak kolegium, to niedobrze jest.
Także zwiedzamy.
Albo pan przyjmuje, albo kolegium.
Tutaj koło nas jeździ pan bryczką. Musimy też zobaczyć, czy ta bryczka też jest takim jakimś, jakąś taką atrakcją turystyczną.
A propos
tutaj
bryczek, byliśmy właśnie w niedaleko
Skansenie.
Tumu. Niedaleko
Kwiatowice?
Tumu, tam było
Kwiatkowice.
W skansenie, takim mini skansenie.
Trzy domy.
I przepiękne bryczki. No niestety wymagające, każda z nich wymagała ogromnych nakładów, żeby je doprowadzić do dawnej świetności, ale były.
Wiesz, bo to wiesz, skąd one się tam biorą?
Za stodół.
Tak, to są tacy zapaleńcy, którzy jeżdżą po tych wioskach i szukają starych lamp, starych narzędzi, starych różnych przedmiotów i znajdują gdzieś pod kopą siana za
Kolek
właśnie...
Kolek Banan, stary miał dżinsy, starą koszulę.
I znajdują takie starocie i właśnie je zwożą, przywożą. Ja jestem fanką w ogóle takich miejsc i uważam, że one powinny być wyeksponowane na mapie każdego powiatu. My przyglądamy się ludziom, którzy zwiedzali z nami. No średnia wieku to jest taka nasza średnia wieku, prawda? To są ludzie
60 plus.
Tak, to są głównie emeryci, niestety. No. Młodzi mają inne pomysły i to dzieci. Też dobrze. No i dzieci z dziadkami, tak. Lub kolonie. To są ci, którzy zwiedzają.
No tak, a teraz kolonii nie ma, wycieczki szkolne się pojawiają,
szkolne,
ale
tak.
mało.
Zachęcamy wszystkich, żeby w swojej okolicy... Znaczy, ja w ogóle nie wiem, czy nie zrobimy takiego programu na lato
w tym roku.
Zróbmy taki program na lato. Na fejsie zrobię taki program, żeby każdy w swojej miejscowości znalazł jakąś super atrakcję. Taką, która nie jest taką pierwszorzędową atrakcją. No bo wiadomo, no my mieszkamy teraz na wiosce, więc to tutaj musimy znaleźć coś takiego, wiecie... A już wiem nawet, co to może być tutaj u nas, w naszym powiecie. Ale żeby znaleźć właśnie w swojej miejscowości coś takiego, co warto zobaczyć. Jakąś tablicę. Na przykład taka tablica, byliśmy kiedyś tu na tym miejscu.
Mówisz o panu z rowerem?
No pan z rowerem to ja zaraz opowiem. Ale nie, byliśmy kiedyś w takiej miejscowości na Podkarpaciu, że tutaj kiedyś przejeżdżał Adam Mickiewicz w drodze na Moskwę, jak jechał. Nawet się nie zatrzymał, ale przejeżdżał.
Nie no,
albo nad tym miejscem leciał Jan Paweł II.
Tak jest, to godne polecenia miejsca.
No to opowiedz.
No właśnie takie.
Aha, no właśnie, że tu nad tym miejscem leciał kiedyś nad Polską Jan Paweł II.
Tak jest.
Nie lądował, ale przelatywał samolot.
Przelatywał.
Jest taka tablica.
Jest taka tablica na kościele niedaleko Warszawy.
Tak. Nawet kiedy zdjęcie je robiliśmy.
Nawet. Mhm.
Więc żeby znaleźć sobie właśnie jakiś taki pomnik, bo wiecie, ja na przykład, jak my jeździmy po szkołach, ja pytam w tych małych miejscowościach, co by to można było zobaczyć. I pytam dzieci, bo dorośli, nauczyciele to jeszcze tam coś wiedzą. Ale pytam dzieciaki. I dzieci mówią, u nas McDonald's. Ja mówię, a macie pomnik na rynku. Kto tam na tym pomniku stoi? Nie wiem, mówią dzieci. Więc warto zadbać o te małe ojczyzny.
Muzeum waszego miasta.
A pamiętasz ci, co w szkole nie wiedzieli, że mają muzeum po drugiej stronie ulicy?
Po drugiej stronie ulicy.
Więc ja bardzo namawiam do tego, żeby wiedzieć, co w naszej okolicy... No wyobraźcie sobie teraz, że ja do was przyjeżdżam. Nagle oto nalot Superniania przyjeżdża do was. To co byście jej przez 3 dni w swojej okolicy, tam gdzie mieszkali, pokazali?
No, ze szczególnym uwzględnieniem małych miejscowości.
Małych, no tak, no wiadomo, no w Warszawie to...
Krakowie, to mniej więcej
znaczy w Krakowie,
tak. We Wrocławiu też wiemy.
Ale powiem ci, że kiedyś jak napisała do mnie koleżanka, że ona przylatuje z 3 dzieci do Warszawy na tydzień, no, żeby
pamiętam,
znaleźć
że
atrakcje, to naprawdę wcale nie jest takie proste z 3 małych dzieci w Warszawie, żeby je czymś zająć. No głównie jeździliśmy od placu zabaw do placu zabaw, bo to było dla dzieci oczywiście najbardziej atrakcyjne.
No bo wiesz, no to wszystko zależy od tego, w jakim wieku są dzieci. Jaką do tego legendę dopiszesz, ponieważ akurat Warszawa obfituje w różne legendy i tymi legendami można trochę czasu
dzieciom zająć.
Zagospodarować.
No właśnie, a może pogadamy o legendach? O, w ogóle to jakieś legendy wielkopolskie znasz?
Naruta, przecież byliśmy w Łęczyce.
No byliśmy w Łęczyce, tak, byliśmy, ale to powiemy za chwilę po dżinglu, jak będziemy opowiadali, co u nas.
Tak.
No to dżingiel.
Bum, bum, bum.
I teraz będzie wasza ulubiona część, znaczy nie wiem, czy wasza, nasza ulubiona część pod tytułem
Co
u nas? To ja zacznę, co u nas? Bo u nas
było
ostatnio zwiedzanie. Było zwiedzanie, byliśmy na zamku w Kole. To jest zamek, który zbudował ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną,
znany
czyli Kazimierz Wielki. Tam są mury zamku w Kole, bardzo pięknie zresztą posadowiony jest ten zamek, bo on jest, to jest sztucznie usypana górka i w takim zakolu warty, piękny widok na okolice. No tam parę tych murów zostało, pasą się krowy, tak jest sielsko-anielsko.
Fajnie, bo jest taka szutrowa, dość malownicza i wąska droga.
Nie byliśmy pewni, czy to tam w ogóle.
Ale w ogóle super, bo jedzie się przez pola takie...
Taką szerszą wiedzą.
Wzdłuż wału nad Wartą.
Naprawdę
pięknie
super,
jest.
Pięknie. Jeszcze mieliśmy przepiękną pogodę. Jeszcze się przymierzamy, nie udało nam się tego dnia tego zrobić, ale w Kole jest, słuchajcie, muzeum takiej sztuki ceramicznej, bo tutaj koło ceramiką stoi, to nie tylko teraz, słuchajcie, umywalki i sedesy, ale przecież fantastyczna ceramika taka.
Fajans,
więc koniecznie ja chcę tam pójść, bo kocham takie rzeczy. Następnego dnia pojechaliśmy do Łęczycy, do zamku, również zbudowanego przez króla Kazimierza Wielkiego.
I tym razem zamku, który nie jest ruiną,
jest nim świetne muzeum.
Ostał
tak.
się
wieża, można na nią wejść.
Oparł się wpływowi czasu i nawałom różnym.
Szwedzkim też na
szwedzkim
przykład.
Zresztą najbardziej, bo ucierpiał w dwóch kataklizmach. I pierwszym kataklizmem to był pożar, a drugi, i to było chyba gdzieś w XV wieku, a w XVII potop.
I tam w tej Łęczycy kupiłam sobie oczywiście magnes, no wiadomo, jaświr. Mimo, że obiecałam sobie, że już przestałam zbierać, no ale był taki piękny Boruta czarny, patrzył na mnie, po prostu wiedziałam, że muszę go mieć.
Ja go w plecaku noszę.
Masz go w plecaku, tak. Więc kupiłam sobie
No bo on
Borutę.
Właśnie w podziemiach tegoż zamku w Łęczycy ten Boruta egzystuje cały czas.
Podobno.
Bo u Boruta to był szlachcic, który kiedyś pomógł właśnie Kazimierzowi Wielkiemu, który przejeżdżając złamał koło w bryczce, w karecie, czy coś takiego się wydarzyło. Za to król nagrodził szlachcica pewnymi dobrami i przywilejami, a ów szlachcic się rozpił.
A to było w Łęczyce czy w Kole?
W Łęczyce.
Łęczyce. Robert w ogóle się pasjonuje mitologią i baśniami i czym jeszcze, i takimi właśnie podaniami, legendami. Mamy całe 2 regały książek w tej sprawie i ciągle mi coś opowiada. Ja przy swojej starczej pamięci już nie pamiętam, mi się wszystko myli. No ale
znaczy,
mamy Borutę.
Mamy w Polsce kłopot polegający na tym, że nasze te najstarsze podania i legendy wywodzące się z czasów przedchrześcijańskich zostały skutecznie wyplenione z ludzkiej pamięci w czasie, kiedy Polska przeszła pod panowanie.
Nie pytaj mnie, nie patrz na mnie w ogóle.
Pod panowanie miłościwie nam panującej religii, ponieważ no tak to jest. No. Katolicyzm, Kościół katolicki wyplenił, wyrwał z korzeniami, co się dało, co było tylko niespójne z literą głoszoną przez misjonarzy i wszystkie takie podania i legendy były wskazane na zapomnienie, ale niewielka z nich liczba się ostała.
Ja słuchaj, ponieważ mój zmysł nauczycielki spowodował, że włączyłam w tej chwili internety i sprawdziłam tego Borutę, więc to nie jest do końca tak, jak ty mówisz, nie chcemy was tutaj wprowadzać w błąd, więc dobra, ja poprawię. Dawaj. To nie był szlachcic, bo to był diabeł, tylko on się przebierał za szlachcica. Najczęściej jest przedstawiany jako szlachcic, jest też znany jako Boruta Tumski lub Boruta Czarny. Mhm. Szlachcic z długimi czarnymi wąsiskami, o czarnych oczach, ubrany w bogaty kontusz, zakrywający ogon i czapkę zasłaniającą rogi, ale to był...
A on miał tam kumpla takiego jeszcze...
Rokity, ale nie można ich mylić, jak tutaj podają. Odwiedzał, pod postacią młynarza też się pojawiał, odwiedzał okoliczne młyny. Także to był diabeł po prostu. We wszystkich legendach poświęconych diabłu Borucie wykazuje się on dużą przebiegłością, sprytem oraz nadludzką siłą. Przechytrza ludzi za pomocą swoich diabelskich sztuczek. Ale też jest dobroczyńcą pomagającym biednym. Także takie ma dwa oblicza.
To nam pomoże, bo my pod tym namiotem.
Potem stamtąd właśnie pojechaliśmy do tego skansenu, potem do tego grodu.
Grodziska.
Grodziska w miejscowości Tum. Fantastyczne grodzisko, warto poczytać, warto to zobaczyć. Taka, wiecie, trochę dziura w ziemi, ale to i tak jest, słuchajcie, lepiej.
No ale zaraz, bo między skansenem w Tumie, w tych Kwiatkowicach.
No było właśnie tu, miejscowość Tum.
Tak, ale poczekaj, no.
Czekam.
700 metrów jest taka kładka.
Można
sobie przejść, jest fantastyczna.
Myśmy nie szli, bo było strasznie gorąco, podjechaliśmy samochodem.
Psa nam było szkoda.
Tak, i dziadka. Ale
bardziej, znaczy tak, i dziadka, i psa.
Wiele lat temu, jak byliśmy w któryś tam kolejny raz w Szwecji, popłynęliśmy sobie do takiej miejscowości, która się nazywa Birka i w tej Birce jest taka legenda, że tam właśnie stamtąd wyruszyli na podbój świata Wikingowie i ta Birka, oprócz tego, że ma taki drewniany domek, w którym jest muzeum i taka
Izba pamięci. I sklep z pamiątkami,
tak, to jest takie pole, takie górki, dołki, pani, która nam tam tłumaczy, ta górka, tutaj co widać, to tutaj właśnie był dom, a ta górka, co tam widać, taka porośnięta trawą, to tam był jakiś tam zbór, a tu było coś tam.
Widzicie państwo ewidentnie ślady cmentarza. Te trzy pagórki to są kopce kurhany, usypane.
A wiecie, tam po prostu trawa, górki i dołki.
A tam nic nie widać.
Także w tym Tumie widać, bo tam jest odbudowana, jest palisada, jest drewniana. Zresztą rzucaliśmy zdjęcia nasze w strojach. Jest wieża. Mamy też zdjęcie mojego taty, który się kazał tam zakuć w dyby, sam z własnej woli. I mam takie zdjęcie, ale nie będę go chyba upubliczniać.
I pozdrawiamy bardzo serdecznie panów strażników.
Przeuroczy, w ogóle w tym skansenie też przewodnicy. Naprawdę
świetni ludzie.
Mili, uprzejmi, chętni do opowiadania, z ogromną wiedzą. Super, naprawdę bardzo, bardzo polecamy te miejsca. Będziemy o różnych nowych miejscach mówić. A trzeciego dnia właśnie byliśmy nad tym jeziorem, jeziorskim. Na Tamie i oglądaliśmy sobie, jak to Wartę spiętrzono. A teraz opowiedz, co ona w naszym domku, bo tu się też dużo dzieje, bo tu też ludzi interesuje, kiedy z tego namiotu się ta superniania wyprowadzi.
W naszym domku weszliśmy w fazę pierwszą takiego poważnego remontu, czyli po położeniu chudziaka jest rozciągana instalacja wodociągowa i instalacja elektryczna.
Już pod chudziakiem była kanalizacja.
Bardzo ładnie to wygląda. Dom jest w barwach czerwono-niebieskich.
Bo ciepła, zimna woda.
Bo tu linie czerwonej są rurki przewidziane do przepływu wody gorącej, a niebieskie są do przepływu wody zimnej. Mamy już w określonych miejscach umiejscowione puszki na przewodę.
Och, to była zabawa. Gdzie tu będą źródła światła? Ja chcę mieć przy łóżku, a tu jeszcze lampa stojąca, a w biurze 4, a w kuchni 2, a w pokoju na każdej ścianie, a w łazience do pralki, a jeszcze to. Także pan tak na nas patrzył i tak czekał, aż my się zdecydujemy, ile tych puszek i tych źródeł będzie.
Dużo będzie źródeł. Mamy już wybrane i przygotowane miejsce pod tablicę rozdzielczą z bezpiecznikami, która zostanie posadowiona w miejscu, gdzie będą wszystkie urządzenia techniczne, takie do ogrzewania i do domu i do ogrzewania ciepłej wody w domu. Kupiliśmy też dzisiaj klinkier na komin i oglądaliśmy fantastyczną cegłę na naszą wyspę kuchenną.
Bo będziemy mieli ceglaną.
Tak.
I rysujemy projekt teraz. Nie chcielibyście być przy tych rozmowach. Mamy troszkę odmienne pojęcie, jak ta wyspa ma wyglądać. Ciekawe, na czyim stanie.
Na twoim pewnie, ale no.
Ale to szczegół.
No i to się u nas chyba dzieje.
Dyskutowaliśmy dzisiaj...
A jeszcze parę sprawy urzędowe dowiedzieliśmy.
Tak, jeszcze dyskutowaliśmy z tatą na temat schodów, jakie lepsze, czy z podestem, czy zabiegowe. Takie, słuchajcie, terminy, w ogóle takich rzeczy my się uczymy teraz, że to ludzkie pędzie przychodzi. Tak, byliśmy w paru urzędach, gdzie byliśmy bardzo miło obsłużeni. Dowiedzieliśmy się, że pewne rzeczy związane z prądem w ciągu 14 miesięcy powinny zostać załatwione. Także 14 miesięcy to jest dużo.
Bo my chcemy zwiększyć zapotrzebowanie na moc.
To co służycie, to traktor jedzie obok.
Bo mamy bardzo małe moce tutaj zainstalowane do pompy ciepła, muszą być sporo większe, więc 5 kW na 16,5 będziemy się zwiększać.
I chcieliśmy zdementować takie oto informacje, które się pojawiają w różnych prasach, że ludzie przy remoncie się kłócą. Podkreślamy to z całą mocą.
My się nie kłócimy, ja po prostu nie mówię o wielu rzeczach Dorocie i potem ją zaskakuje i jest focha.
Poczekaj, ten traktor musi przejechać tutaj.
Jest chwila focha, ale potem jest...
Ja mam focha?
Ale potem jest... No to teraz ty za to odpowiadasz.
Ale gdzie ja miałam focha? W którym miejscu miałam focha?
Wiem, że się pogubiłem. Ja sam się pogubiłem z ogrzewaniem, czy to ma być wodne, czy elektryczne, ale już sprawdziłem jeszcze raz dokładnie.
Już teraz wiesz.
Teraz wiem, że ma być wodne i musi być wodne, bo wodne będzie tańsze przede wszystkim.
Bo wiecie, to jest tak. Myśmy się podzielili. Robert odpowiada za wszystko, a ja za
resztę.
I to jest, uważam, bardzo sprawiedliwy podział. I teraz mój mąż przychodzi do mnie, coś mi opowiada, coś mi tłumaczy bardzo zawile, że coś tu trzeba koniecznie wykuć, przekuć, przeciągnąć, rozciągnąć, kupić. Ja na wszystko kiwam głową, kompletnie nie rozumiejąc, co on do mnie mówi, ale ponieważ no, jak mąż do mnie mówi, to na pewno wie, co mówi.
I kiwa.
I kiwam głową i wiem, tak,
oczywiście.
Po czym
ja przychodzę po paru dniach i mówię zupełnie co innego. I tłumaczę Dorocie, że przecież jej mówiłem, że w ogóle jest inaczej, co właśnie było inaczej.
Albo mówiłem ci, że właśnie o to chodziło, a zrobił zupełnie co innego.
I leżaki dzisiaj przyszły.
Tak, przyszły fantastyczne leżaki, które Robert dostał od siebie na urodziny. Jeden jest jego, drugi jest mój. I ja sobie wymyśliłam, że to będą takie łóżka, wiecie, takie, że można się położyć na boku i przespać. To kobiety będą wiedziały. Ono musi być w miarę płaskie. I mój mąż kupił takie łóżka, tylko one w ogóle nie są takie, że są płaskie, bo to są tylko leżaki z podnóżkiem.
To są takie leżaki, wiecie, jak na transatlantykach na pokładzie widokowym.
No, zbudujmy sobie tu transatlantyk. Albo może w ogóle Arkę Noego.
One się nawet nazywają Queen Mary.
To będzie druga nasza budowa, transatlantyk. To zbudujemy na pokładzie tego transatlantyka, postawimy sobie te dwa leżaki, które nie są łóżkami.
Dwa nagie leżaki. Bo one są niemieckie. Co prawda zrobione w Wietnamie.
Z drzewa akacjowego.
Mamy tu trochę. Możemy im podesłać.
Byłam trochę zła, bo to nie o to mi chodziło. Wiecie, chodziło mi o takie miejsce, żebym ja się mogła po prostu położyć
ale
na tej działce.
Ale położyła się i stwierdziła, że jak będzie miękki materacyk,
gąbka co najmniej 12 cm.
Tak, to idzie wytrzymać.
Ale aczkolwiek nie jest to co chciałam. Także my tu takie dyskusje prowadzimy, ale się nie kłócimy rzeczywiście o to.
Nie, bo ja przepraszam w takich sytuacjach. Po prostu umiem przeprosić. Wiem, że źle zrobiłem. Znaczy źle.
Wiem, że źle zrobiłem.
Nie tyle źle zrobiłem akurat w tym wypadku, ile byłem przekonany, że one się rozkładają, bo tak były narysowane, bardziej rozłożone niż były rozłożone.
Nie, ale jest jedna rzecz, o którą się kłócimy i to jest taka rzecz niezależna od nas, ponieważ kłócimy się o naszą niemiecką ciotkę, czyli o nas GPS w samochodzie, która jest debilem, ponieważ on zawsze wybiera drogę na okrągło i głównymi drogami. Ja tu zawsze mówię, możemy skrótem pojechać, skrótem przez pola, przez las, no jedźmy po prostu, po co jedziemy. Lewo. No właśnie, w to drugie lewo, a Robert zawsze grzecznie słucha, co ona ma do powiedzenia, a ona się obraża. Wiecie, nasza ciotka niemiecka, w sensie nasz GPS, mówi, przygotuj się za 5 kilometrów skręt w lewo, za 2,5 kilometra skręt w lewo, za 500 metrów skręt w lewo, skręć w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. I jak jedziemy prosto, to ona jeszcze ze dwa razy krzyczy, w lewo, w lewo. Po czym się długo nie odzywa i takim tonem mówi, przeliczam. A my jesteśmy już wtedy w czarnej D, bo już nie wiemy, gdzie jedziemy, bo właśnie jedziemy, nasz GPS pokazuje wtedy w przeciwną stronę. Jest okropna ta niemiecka ciotka.
To to jedna z dwóch ciotek, bo druga ciotka z kolei, ta z telefonu, to ma tak, że w pewnym momencie się obraża i pokazuje nam, że idziemy do tyłu. Czy wy też tak macie, jak leży telefon podłączony do samochodu i... Teoretycznie ekran z telefonu powinien być pokazywany na tablecie samochodowym.
Ale tak się nie dzieje.
Nie dzieje się, bo pokazuje to w drugą stronę. I jakby jechał do tyłu i miał skręcić to, co nie mam skręcić, i w odwrotną stronę. I muszę teraz, Dorotku, odpalił siebie mapę.
Komórkę i przeprowadź mnie teraz. I Dorotku, jako świetny pilot, mówi, jedziemy źle, nie tą drogą, trzeba było skręcić.
Ale nie tutaj,
w to drugie lewo. I teraz doszliśmy, słuchajcie, do momentu, w którym mamy kolejnego dżingla.
Sru.
Jesteśmy po dżinglu i teraz, żebyśmy byli uczciwi w stosunku do was, to powiem, żeśmy się kompletnie nie przygotowali do wartości dodane i ja mam pewien pomysł w związku z tą
pomysł?
Sprawą. Tak, mam pomysł.
Jaki jest pomysł?
Otóż, trzymasz w ręku swojego tableta.
Tableta trzymam.
Ja trzymam w ręku swój telefon.
Trzymam.
Oboje zaglądamy do ostatniego linku, i teraz uwaga, może być niebezpiecznie, do ostatniego linku, który oglądaliśmy.
Skasowałem historię.
Nie. Proszę otworzyć historię, teraz tutaj przy żonie.
Ale ty nie patrz.
Ale bądź uczciwym, Robertkiem. Otwórz historię i zobacz ostatni link, co czytałeś. Gdzie byłeś? Co to było? Uwaga, Robertek teraz otwiera swoją historię. Raz, dwa, trzy, co to jest? The Guide to Carignan Wine, czyli przewodnik po winach jakich? Carignan?
Carignan albo Carignana. To jest odmiana winorośli.
I ty takie rzeczy czytujesz?
No.
I opowiesz nam teraz w ramach wartości dodanej
tak,
o tym winie?
Tak, bo niedawno czytałem, to też wam opowiem.
No dobrze, więc ale Robert będzie teraz pierwsza. Opowiadał o... A ja teraz mam w swoją historię zajrzeć. Tak. I ja będę mówiła pierwsza.
A w ogóle a propos wina zaczęliśmy oglądać fantastyczny
świetny serial.
Dorotka usnęła podczas drugiego odcinka, to prawda?
Bo ja to jestem zmęczona nadzorowaniem tego wszystkiego.
No, ale jest super. Nazywa się Krople Boga. I to jest serial na chyba Apple TV pokazywany. Jest świetny. Żeby was zachęcić, plot jest taki. Umiera słynny enolog, znawca wina i kolekcjoner, posiadacz największej na świecie kolekcji fantastycznych win. Umiera i zostawia ten spadek komu? Otóż nie wiadomo komu, ponieważ postanowił zorganizować konkurs. W konkursie ma stanąć.
Nic nie opowiadam, bo to.
Jego córka.
I ktoś. Bardzo polecamy. To mogę powiedzieć, co ja mam w historii, bo tak mi znowu czas zabierasz.
To teraz i ty będziesz mówiła o tym.
A
teraz.
Ja pierwsza. Otóż ja mam w historii, no po diable brucie, którego sprawdzałam przed chwilą, no ale to jakby się nie liczy, bo to mówiłam przed sekundą. Otóż ja mam, słuchajcie, w historii.
Jakiś ptak.
Niesamowity jeżyk przez RZ. 3 jerzy. Lata bez lądowania, jerzy. Wielkie rekordy małego ptaka. Takie mam.
No i mówicie, i rozmiar ptaka po prostu nie ma znaczenia.
Robert, ludzie tego słuchają.
Ależ to prawda jest. Rozmiar ptaka nie ma znaczenia. Piękny jeżyk ma rekordy. 3
jeżyk,
lata potrafi.
Bez lądowania.
No. Jak to wynik jest?
A świntuszysz. Jeżyk zwyczajny, to jest, słuchajcie, tak, zaglądałam do tego jeżyka, w sensie do wiki i tam do różnych rzeczy z tym jeżykiem związanych, ponieważ tutaj lata taki ptaszek, który według mnie nie jest jaskółką i wydaje mi się właśnie, że to jest jeżyk, chociaż przeczytałam, że jeżyki głównie żyją w dużych miastach, chociaż w Wielkopolsce występują. Jeżyk to jest rzeczywiście mały ptaszek, który mieszka w całej Europie, w bardzo wielu miejscach tejże Europy. Drobniutki, bo to jest 40 gramów, więc maluszek. Jest u nas pod ochroną, ale to nie jest taki ptak, któremu grozi w jakiś tam sposób wyginięcie.
Jeszcze nie.
Natomiast jest ich kilka rodzajów tego jeżyka. I to, co jest w ogóle, dlaczego ja też zaczęłam o nim sobie czytać, dlatego, że to jest taki ptak, który trochę zmienił swoje życie w związku z tym, że zmienia się klimat, że zmienia się w ogóle świat, bo kiedyś gniazdowały jeżyki w dziuplach i w szczelinach skał, a teraz budują sobie swoje domki w budynkach. Głównie, jak mówię, w dużych miastach, ale też bywa, że są na wsi. I tam w szczelinach, na przykład w wieżach kościelnych, w starych kamienicach, żywi się drobnymi owadami, głównie błonkoskrzydłymi i musiałam, słuchajcie, sprawdzić, czyli następną stronę musiałam otworzyć, co to są te błonkoskrzydłe, bo już zapomniałam ze szkoły i te błonkoskrzydłe, te błonkówki to są pszczoły, osy, mrówki, gąsieniczki, bleskotki i trzpiennikowate, cokolwiek to znaczy. Żrą też chrząszcze, małe motyle i słuchajcie, przede wszystkim komary. One latają dosyć nisko i tak jak jaskółki zniżają się wtedy, kiedy przychodzi na deszcz, ponieważ owady się zniżają wtedy, mogą lecieć bardzo długo w poszukiwaniu pożywienia. Większość swojego życia spędzają w locie i to jest niesamowite w ogóle, ponieważ one w locie zbierają pożywienie, w locie zbierają materiał na gniazdo, że piją krople deszczu, które padają, czyli piją również w locie, śpią w locie i kopulują w locie, mniej więcej na wysokości 2,5 km. One się wzbijają do góry i tam drzemią sobie, lecąc jak co to lata bez silnika? Jak szybowiec trochę. Wikipedia podaje, że mogą latać bez przerwy 10 miesięcy. Artykuł, który, wiecie jak to, no, jedno otworzyłam, potem drugi otworzyłam, potem trzeci otworzyłam, właśnie przeczytałam, że może latać, być 3 lata w powietrzu bez lądowania. To jest po prostu niewiarygodna ilość czasu. I powiem wam, że prowadzone są badania na jeżykach. Pewien naukowiec założył im mikroczujniki i sprawdził, kiedy dotykają ziemi. Okazało się, że one się wzbiły w powietrze w południowo-zachodniej Afryce i przebywały w powietrzu bez przerwy 7 miesięcy. To jest udowodnione na pewno, bo te mikroczujniki pokazały, że nie lądowały. To jakby pokazuje, że mogą... Jakby, że mogą...
To prawdziwie powietrzne ptaki.
Prawdziwie powietrzne ptaki, tak. Przeleciały cały kontynent afrykański. Oczywiście ten naukowiec mówi, że im się mogło zdarzyć lądowanie na chwilę, ale to było na tak niedługo, że ten czujnik nawet tego specjalnie nie zarejestrował. Są mapy przelotów jeżyków w ogóle. On ląduje tylko w jednym celu, żeby zbudować gniazdo i wykarmić pisklęta, ale jak mówiłam wcześniej, to do tego budowania tych gniazd też zbiera w powietrzu to, co fruwa wokół niego. Słuchajcie, jeżyki żyją mniej więcej 20 lat, to jest długo, duży czas. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy ptak. Są niebywale szybkie. Wyczytałam, że potrafią lecieć 200 km na godzinę wtedy, kiedy lecą za jedzeniem. Na długich dystansach też duże prędkości. Jak mówiłam, często bywają mylone z jaskółkami w mieście. Często mylone są z wróblami, bo wielkością przypominają wróble, a wyglądem jaskółkę. Trochę skrzydełkami ruszają szybko, no może nie tak szybko jak kolibry. No nie, tak szybko właśnie nie, ale dosyć szybko. I teraz kilka rekordów jeżykowych tu dla was mam na tej stronie. Najkrótszy dziób mają 10 mm, najkrótsze nogi też 10 mm, bo to jest rezultat przystosowania się do życia w powietrzu, bo im nogi nie są potrzebne, one praktycznie nie mają nóg. Wyobraźcie sobie, nogi 10 mm, to jest centymetr. Są monogamiczne, wiążą się w pary, z którymi mają potomstwo. Nie da się rozpoznać wizualnie płci jeżyka i mogą wytrzymać bez jedzenia 48 godzin. Chciałabym być jeżykiem przez RZ. Tak. To była moja historia. A teraz, jak to było? Urzekła mnie twoja historia.
A teraz się napijmy.
W locie.
W locie. Carignan. Carignan to takie wino, co to w latach 70. było uważane za takie, powiedzmy, średnio interesujące winko.
A to czerwone wino.
Czerwone wino, tak. Głównie uprawiane w Languedocji.
Znaczy winogrona.
We Francji, tak. Winorośl. I tam było to właśnie w latach 70. najbardziej... Znaczy wina zajmujące największy areał uprawny winorośli. Głównie dlatego, że ma niewielkie wymagania, jeśli chodzi o wodę i glebę. Ale w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i zyskuje na takiej estymie, ponieważ dostrzeżono w Carignan potencjał. I z tej Languedocji, w której było uprawiane na początku, powędrowało do Hiszpanii i do dawnych kolonii francuskich, czyli do Tunezji, Algierii, Maroka. Tam też, okazuje się, znalazło dogodne miejsce do uprawy. Wino, jak ktoś lubi takie wina jak Pinot Noir na przykład, albo Merlot, albo Côte du Rhône.
Czyli to jest takie ciężkie wino?
To jest średnio ciężkie wino. Dużo owocu, średnio dużo alkoholu, średnio taninowe, czyli nie za takie, nie bardzo takie...
Kwaśne?
Nie bardzo szorstkie.
Aha, takie na języku tempe, tak. Takie, tak co ja mówię.
Dość duża kwasowość natomiast, ale fajne...
Czy mi by smakowało?
Słucham?
Mnie by smakowało?
Tobie to żadne nie smakuje. Tobie to szabli ewentualnie biało winko by smakowało.
Nie. Ale a do czego się je to wino?
To wino paruje się najczęściej z mięskiem, czyli takie ciemne mięsa typu grillowany kurczak, ale grillowany indyk, ale te części nie piersi, tylko nogi. Ciemne mięso z indyka, kaczka, ślimaki, owoce morza, czyli ośmiornica, albo kurczak, albo łopatka wieprzowa, albo gierosy z baraniny.
Baranka by zjedli.
No, takie na przykład z serami. Mhm. Bardzo dobrze się je spożywa z gołdą. Szczególnie z taką starą gołdą, czyli takim twardym serem, takim trudnym do rozróżnienia i bardzo wyrazisty smak. Parmezan, ser baskijski, to on jest taki też pasterski ser. Znany w Hiszpanii ser manchego, ale młody, ponieważ manchego jest bardzo taki super wyrazistym serem, więc musi być młody, trochę on jest trochę bardziej plastyczny wtedy. I z jogurtem. Serem farmerskim, czyli takim jak twaróg.
A z warzywami jakimi?
Z warzywami...
Surowe, gotowane?
Z warzywami może być,
myślę.
Może być z dynią, pomidorami, auberżynami, grillowana papryka.
Czyli normalnie wino do grilla.
Wino na grilla. Bardzo dobre wino na grilla.
I jest tam produkowane tylko we Francji? Czy
nie,
już...
nie.
Aha, mówiłeś tak, te kraje Magrebu, rozumiem.
Magrebu, tak, Hiszpania, oczywiście w Stanach. Jest uprawiane, zaraz ci powiem, wam powiem dokładnie, gdzie w Stanach w tej chwili, jakbyście byli w Stanach. Na Sardynii na przykład jest jeszcze bardzo popularne. Wtedy tam się nazywa Carignano del Sulcis, a w Hiszpanii oprócz Carignana, czyli Carignana, ma jeszcze nazwę Mazuelo.
Zaraz, żebym ja dobrze zrozumiała, ja się na winach kompletnie nie znam. Czyli jak my chcemy kupić butelkę wina, to na przykład powinniśmy wiedzieć, jaki to jest szczep, a nie jak nazywa się wino na przykład, że Sofia.
To znaczy zdecydowanie, Sofia to producent.
A, okej. Okay. A na przykład ten taki to z moich czasów, niedźwiadek, czerwony niedźwiedź, Agribicover
to jest teoretycznie typ wina, ale typ czerwonego wina to chyba muszkota jest.
A Merlot?
Merlot to jest winorośl.
Aha. To jest jakaś inna winorośl? To jest to, co
Cabernet.
To też jest nazwa winorośli? Tak. A to, co ty teraz powiedziałeś, to też jest nazwa. Tak. Carignan, to też jest nazwa winorośli.
I na przykład Carignan ma mniej tanin niż Cabernet.
I to są wszystko czerwone?
Czerwone.
Mhm. A jakieś biała winorośl? Nie piję.
Sauvignon Blanc.
Aha. A Blanc to nie czarny?
Nie.
A Blanc to biały?
Tak.
No i tu się wykazałam kompletną...
Również Pinot Grigio.
Kompletną niewiedzą w tej sprawie. Ja po prostu, jak Robert ma takie swoje fazy i ma takie jakieś winiarskie dni, jeździ na jakieś spotkania sommelierów i sobie usta płucze wodą, żeby poznawać smaki wina. Polecamy wam ten film bardzo, bo tam jest kilka takich scen, przynajmniej w pierwszym odcinku, zanim zasnęłam, które po prostu robią wrażenie. No to co?
Żegnamy się. Idziemy się napić.
A mamy fantastyczne Siadłe Mleko.
Popatrzeć na zimo jeżyki.
Na jeżyki. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo dziękujemy nadal nieustająco naszym patronom. Bardzo.
Także jakbyście chcieli uprawiać seks na jeżyka, to pamiętajcie, długo trwa.
I rozmiar ptaka nie ma znaczenia. Jeżyk 39 gramów. Słuchajcie, a tak zupełnie na poważnie. Bardzo, bardzo dziękujemy naszym patronom nieustająco. Ach, mnie komar użarł, bo wiecie, my siedzimy przed naszym namiotem, ale mnie dziabnął. Bardzo dziękujemy. Gdyby ktoś chciał zostać naszym patronem, Patronite, w to drugie lewo, zapraszamy.
Zapraszamy.
Są różne
serdecznie.
Formy wspierania naszej fantastycznej działalności audycji radiowej
bez
muzyki.
Wystarczy dyszka.
Dyszka, byleby regularnie, tak jest. Zaprogramować na 3 miesiące, na pół roku, na rok. Mamy takich rekordzistów.
Mamy.
Uściski dla was, słyszymy się za tydzień. Bardzo namawiamy do tego, żeby udostępniać nasz podcast, przekazywać innym znajomym, że są tacy wariaci, którzy gadają o niczym i nic
Mówcie
się nie można dowiedzieć
nas,
z tego.
Piszcie.
Ale może będziemy o polityce rozmawiać, to może też będzie
Ojeju.
Fajnie. Albo o aktualnościach na przykład. Zrobimy takie wydanie wiadomości. Wiadomości na przykład z roku naszego urodzenia, albo wiadomości z roku naszej matury.
To
fajny program może być. No. Ale wiesz, że myśmy ostatnio obiecali, że o czymś będzie program i zapomnieliśmy o czym?
Może
Musimy
nam przypomnijcie.
Musimy odsłuchać ten odcinek,
tak.
Bo tam obiecaliśmy, że będą dwa odcinki i zapomnieliśmy. No dobra, to teraz już po prostu zrobiliśmy się purpurowi ze wstydu. Sprawdzimy to.
Ja zimna, bo chłodno się zrobiło.
Tak, bo na pewno jest już w tej chwili gdzieś 15 stopni.